Съезд 15. Czwartek, 11 czerwca, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Tatiana Adonis, zapraszam. Nie ma taryfy ulgowej dla piratów drogowych. Policja egzekwuje nowe przepisy. Kolejni kierowcy tracą prawo jazdy. Tak było też w przypadku dwóch bydgoszczan, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Policjanci zatrzymali im prawko na 3 miesiące. Pierwszy z kierowców stracił prawo jazdy, gdy na ulicy Jana Pawła II w Bydgoszczy przekroczył prędkość o 75 km na godzinę. Zamiast 50 jechał 125 km. Na godzinę. Kierowca został też ukarany 500-złotowym mandatem i 10 punktami karnymi. Drugi kierowca, który stracił prawo jazdy, to motocyklista. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 73 km na godzinę. W trakcie kontroli okazało się także, że jego motocykl nie posiada aktualnych badań technicznych, przez co zatrzymano mu również dowód rejestracyjny. W jego przypadku funkcjonariusze sporządzili wniosek o ukaranie do sądu. Mieszkanki regionu będą mogły wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Specjalny mammobus przyjedzie 18 czerwca na chełmżyński rynek, a dzień później pojawi się przy zespole szkół nr 1 w podtoruńskim Lubiczu. Od 22 do 25 czerwca mammografię będą mogły z kolei wykonać mieszkanki Torunia. Mammobus zaparkuje przy Centrum Medycznym LuxMed przy Kościuszki. By skorzystać z badań, należy wcześniej się zarejestrować, dzwoniąc pod numer 58 666 24 44. Bezpłatnym badaniem zostaną objęte panie w wieku 50-69 lat. Mammografię będą też mogły wykonać kobiety między 40 a 49 rokiem życia oraz w wieku 70-75 lat. Tu wymagane jest jednak skierowanie od lekarza dowolnej specjalizacji.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
SLD złożył wniosek o samorozwiązaniu Sejmu. Działacze Sojuszu zapowiadali to wcześniej na konferencji prasowej. Apel o samorozwiązanie argumentowali destabilizacją państwa po kolejnych doniesieniach w sprawie afery podsłuchowej. Aby doprowadzić do samorozwiązania Sejmu, niezbędne są głosy 2/3 członków Izby, czyli 307 posłów. Na razie jednak główne siły w parlamencie wykluczają poparcie tego wniosku. Takie kroki podejmują tylko twardzi i mocni liderzy. Tak o wczorajszych decyzjach Ewy Kopacz powiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Premier poinformowała wczoraj o dymisjach ministrów skarbu, zdrowia i sportu. Z funkcji marszałka Sejmu zrezygnował Radosław Sikorski, a Jacek Cichocki przestał być koordynatorem służb specjalnych. Wszystko z powodu afery taśmowej. Donald Tusk powiedział, że krótko rozmawiał z premier na ten temat na marginesie szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby.
Powiedziałem, że tak jak zresztą zawsze to podkreślałem, że jest rzeczywiście twardym, mocnym i odpornym politykiem. To jest oczywiście polityczny wstrząs. To zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Takie wstrząsające sceną polityczną decyzje podejmują tylko twardzi i mocni liderzy. Słabi od takich decyzji padają, a mocni się wzmacniają.
Prawdopodobny kandydat Republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych Jeb Bush od kilku godzin jest w Warszawie. Wizyta ma charakter nieformalny, jest częścią podróży polityka po Europie.
Jeb Bush spotkał się rano z ustępującym marszałkiem Sejmu Radosławem Sikorskim. Obaj politycy rozmawiali o sytuacji na Ukrainie, w Rosji oraz o współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą, NATO i Polską. Amerykański polityk pojechał potem do Muzeum Powstania Warszawskiego, a tuż po południu spotkał się w Belwederze z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Tematami rozmów także były sprawy bezpieczeństwa, w tym konflikt na Ukrainie. Jeb Bush ma jeszcze wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami społeczności obywatelskiej oraz z biznesmenami, a także rozmawiać z prezydentem elektem Andrzejem Dudą. Syn i brat byłych amerykańskich prezydentów to najbardziej prawdopodobny obecnie kandydat prawicy w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. On sam nie ogłosił jeszcze swojego startu, ale ma to zrobić w przyszłym tygodniu, zaraz po powrocie z Europy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
I tą wiadomością kończymy serwis kolejny o 16. A do końca dnia pogodnie i ciepło, na termometrach maksymalnie do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni, a ciśnienie powoli spada, teraz na barometrze około 1000 hektopaskali.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak, witam Państwa. Polskie florecistki Martyna Synoracka, Martyna Jelińska oraz siostry Hanna i Marta Łyczbińskie zajęły piąte miejsce w drużynowym turnieju podczas szermierczych Mistrzostw Europy w Szwajcarii. Polki w ćwierćfinale przegrały z Francuzkami, a w rywalizacji o miejsca od 5 do 8 najpierw pokonały drużynę Rumunii, a następnie Ukrainę. Marcin Matkowski i Nenad Zimojnicz awansowali do półfinału debla tenisowego turnieju w Stuttgarcie. Polak i Serb w ćwierćfinale pokonali Niemca Dustina Brauna i Austriaka Andreasa Maurera 7-6, 6-2. Polskie koszykarki rozpoczną dziś rywalizację w Mistrzostwach Europy w Rumunii i na Węgrzech. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie reprezentacja Turcji. Trener reprezentacji Jacek Winnicki przyznał, że pierwszy rywal Polek to bardzo silny zespół.
Czwarta drużyna na świecie, bardzo mocne pod koszem. Z drugiej strony bardzo dobre rozgrywające. Czyli jest to zespół zbilansowany, z dobrymi zawodniczkami obwodowymi i z bardzo silnymi zawodniczkami pod koszem. Nie ma takiej możliwości, żeby się przygotować na jeden zespół. Trzeba stworzyć pewnego rodzaju system atakowania i system obrony i ewentualnie w ramach tego systemu wprowadzać korekty w odniesieniu do tego, z kim się gra.
Musimy tworzyć zgrany zespół i dobrze współpracować, dodała koszykarka reprezentacji Polski Justyna Żurowska-Cegielska.
Nie doszukiwałabym się lidera w naszym zespole. Uważam, że jesteśmy zespołem. Jeżeli będziemy zespołem w pełni rozumienia tego słowa, to tylko wtedy możemy osiągnąć sukces. Jeżeli każda z nas będzie myślała o sobie, o swoich statystykach, o tym, żeby wypromować się czy jakkolwiek, to wtedy nic nie osiągniemy.
W grupie B rywalkami polskiego zespołu będą także Białoruś, Grecja i Włochy. Do drugiej rundy grupowej awansują trzy drużyny. Polscy żużlowcy będą dziś walczyć o awans do finału drużynowego Pucharu Świata. Z turnieju barażowego w duńskim Vojens awansuje tylko zwycięzca. Rywalami biało-czerwonych będą Wielka Brytania, Rosja i zespół USA. W finale są już gospodarze Duńczycy, Australijczycy oraz Szwedzi.
Reklama. Lokalna grupa działania Pałuki Wspólna Sprawa zaprasza na trzeci Pałucki Festyn Ludowy, który odbędzie się 13 czerwca na rynku w Żninie. Zaczynamy o godzinie 14. W programie pokazy prac na dawnych sprzętach, degustacja tradycyjnych potraw i lokalnych przysmaków, pokazy rękodzieła, występy artystyczne, przegląd kapel ludowych, warsztaty ceramiczne i rzeźbiarskie dla dzieci oraz konkursy dla publiczności z atrakcyjnymi nagrodami. Zapraszamy! Zobacz, posłuchaj, posmakuj i poczuj pałucką tradycję. LGD Pałuki Wspólna Sprawa zaprasza. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi czwartej, lider programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szukasz odpowiedniego miejsca do organizacji targów, wystaw lub koncertów? A może planujesz konferencję albo szkolenia? Już dziś zapoznaj się z ofertą Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego. Wyjątkowy obiekt, dogodna lokalizacja, niebywałe możliwości. Sprawdź na www.bctw.pl. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze www.bctw.pl.
Centrum Targowe Pomorza i Kujaw zaprasza na 12 targi Pelec, Brykiet i Biogaz Expo. 16-18 czerwca w godzinach od 10 do 17. Hala Uczniczka w Bydgoszczy. Na targach m.in. kotły, piece, kominki, maszyny do produkcji peletu i brykietu, rębaki, suszarnie, ekopaliwa, rozwiązania dla biogazowni. Zagospodaruj odpady, zmodernizuj kotłownię. Postaw na ekologię i oszczędność. Pelec, Brykiet i Biogaz Expo. Program na www.ctpik.com.pl. Wstęp na targi i konferencje wolne.
Od 25 do 27 czerwca na Wyspie Młyńskiej zaczyna się Czas Perkusji. Drums Fusion, 9. Bydgoski Festiwal Sztuki Perkusyjnej. Pokazy mistrzów, widowisko na ścianie Młynów Rotera, bicie rekordu Polski w grze na zestawach perkusyjnych. Otwarte koncerty gwiazd, Urszula Dudziak i Dave Lombardo, perkusista legendarnego Slayera. Zaprasza Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, organizator festiwalu. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Marek Rzepa, witamy. Dokument o nazwie Obszar Strategicznej Interwencji podpisano dziś przed południem na Zamku Krzyżackim w Radzyniu Chełmińskim. Ruszyła kampania informacyjna Państwowej Inspekcji Pracy, a także mówić będziemy o tym, że bydgoscy radni PiS krytyczni są wobec budowy lodowiska przy hali Łuczniczka. Doszli do porozumienia i podpisali. Mowa o dokumencie określającym najważniejsze inwestycje w regionie grudziąckim do 2020 roku. Dokument o nazwie Obszar Strategicznej Interwencji. Podpisano dziś przed południem na Zamku Krzyżackim w Radzeniu Chełmińskim. Dodajmy, że wśród beneficjentów dawnego ZIT-u są gminy Dragacz, Gruta, Grudziądz i Roguźno oraz miasta Grudziądz i Radzeń Chełmiński.
Tekst tej całej umowy już jest przygotowany. Tak. Wy wiecie na pewno, jakie inwestycje będziecie mogli realizować przez najbliższe lata. Udało się wam porozumieć, co Radzeń Chełmiński będzie chciał zbudować w swoim mieście.
Krzysztof Chodubski, burmistrz miasta i gminy Radzeń Chełmiński. 60% to są tak zwane projekty twarde i 40% projekty miękkie. I w ramach twardych przede wszystkim modernizacja sali gimnastycznej, tak zwana inteligentna sala gimnastyczna, rozbudowa domu kultury, amfiteatr. Jest to kwota ustalona i podzieliliśmy się, że tak powiem, honorowo według ilości mieszkańców. No Radzeń dostanie około 4 milionów złotych.
Panie prezydencie, po raz drugi można powiedzieć podpisujecie ten sam dokument, ale już taki bardzo określający, ile pieniędzy otrzyma każda z gmin, na co przeznaczy te pieniądze, czyli jest to dokument już bardzo dokładny.
Robert Malinowski, prezydent Grudziądza. Kończymy, że tak powiem, tą stronę formalną obszaru strategicznej interwencji, kiedyś to się nazywało ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Jeżeli będzie ta strategia uzgodniona z marszałkiem, wówczas będą konkursy, już będziemy konkretnie działać, czyli jakby nie patrzeć, 2016 rok powinien być już takim fizycznie działającym okresem na rzecz rozwoju naszych obszarów.
Trudno było się porozumieć. Wy jesteście liderem tej grupy, bo jesteście najwięksi.
Tak, i najwięksi jesteśmy i tak się składa, że prawie że w centrum jesteśmy. Także i z punktu widzenia technicznego jest to lepiej. Dwa, mamy więcej również kadr do obsługi tego obszaru. No my mamy tych mieszkańców 74%, więc to jest oczywiste.
Ile dostaniecie właśnie tych pieniędzy?
W całym obszarze będzie to 133 miliony, my dostaniemy 98.
Takie 3-4 najważniejsze inwestycje, które chcecie zrealizować do 2020 roku, panie prezydencie.
No to jest wykaz tych inwestycji, ale ja mówię, one muszą być uzależnione od strategii, która jest w tej chwili oceniana przez pana marszałka, przez zarząd województwa, ale wymienię tak to. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, to jest niskoemisyjny transport, jak na przykład budowa ścieżek rowerowych, to są inwestycje w system gospodarki wodno-ściekowej, są to projekty związane z infrastrukturą dziedzictwa naturalnego i kulturowego, na przykład inwestycje związane z ruinami zamków krzyżackich, czyli tu, gdzie w tej chwili jesteśmy, dworków, parków dworskich, modernizacja na przykład Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, bo teatr oddziaływuje nie tylko na Grudziądz, ale również na obszary przyległe, infrastruktura dydaktyczno-turystyczna.
W końcu udało się wam porozumieć w sprawie tego takiego waszego regionalnego programu rozwoju do 2020 roku. Co za te pieniądze, które otrzymacie, będziecie chcieli zrobić?
Andrzej Rodziewicz, wójt gminy Grudziądz. Ścieżki pieszo-rowerowe, o które będziemy aplikowali, one mają swoim zasięgiem objąć wszystkie gminy, które znajdują się w osi, czyli w obszarze strategicznej interwencji. Chcielibyśmy te ścieżki wybudować. One sprawiłyby, że mieszkańcy znajdujący się na terenie oddziaływania osi mogliby w jakiś sposób też dojeżdżać do pracy transportem niskoemisyjnym, czyli rowerami.
Co jeszcze ważnego?
Oczywiście wodociąg, tak, przede wszystkim. 40% środków również idzie na tak zwane projekty miękkie. Te projekty mają zaktywizować mieszkańców, mają zaktywizować społeczność lokalną dla ludzi pozostających bez pracy. Tak? Spółdzielnie socjalne, różnego rodzaju przedsięwzięcia jak Centrum Integracji Społecznej.
Jak zawrzeć korzystną umowę dotyczącą pracy? Gdzie zakładać kask, a gdzie rękawice? Co to znaczy kwota brutto czy netto? Tego dowiadują się młodzi ludzie z całego regionu. Ruszyła bowiem kampania informacyjna Państwowej Inspekcji Pracy. Na początek drzwi otwarte, wykłady, zwiedzanie zakładów pracy i pogadanki na temat praw pracowniczych. A cel kampanii jest jeden – podniesienie świadomości młodych pracowników.
Dlaczego kampania rusza właśnie teraz? Odpowiedź jest prosta. Pierwsza praca to często praca wakacyjna.
Bardzo chciałbym pracować w te wakacje, bo wiadomo, że pieniążki się przydadzą.
A tu niekiedy zdarzają się i przykre doświadczenia wynikające z niewiedzy młodych ludzi. I Ksiński podpisuje umowę niekorzystną dla siebie. Nie wie, co to netto, brutto, ile na rękę otrzyma za miesiąc pracy.
Najczęstszy błąd młodego człowieka to jest niedogadanie się z pracodawcą w zakresie świadczenia pracy.
Roman Wzorek, Inspekcja Pracy w Bydgoszczy.
Często pracodawcy podprowadzają takiego młodego człowieka i zawierają z nim umowę cywilnoprawną, nie mającą skutków praktycznie ochronnych dla takiego człowieka. Są to często umowy o dzieło, czy też w najlepszym przypadku umowy zlecenia. I wtedy właśnie tam są zawarte zapisy, które świadczą o wysokości wynagrodzenia i świadczeniach z tym związanych. Często bardzo, bardzo zaniżone. Czasami za miesiąc pracy niektóre osoby dostają połowę z tego, co mówią nam przepisy o minimalnym wynagrodzeniu.
Bo bardzo często też się zdarza tak, że oni nie dostają po prostu tych umów. Ta umowa jest zawierana ustnie.
Anna Wachowska, Inspekcja Pracy w Bydgoszczy.
I w tym momencie jest dużo więcej możliwości niewywiązania się z tej umowy.
Znam taki przypadek, gdzie za cały miesiąc pracownik otrzymał 3 zł 50 groszy. Ze względu na to właśnie, że tak została nieszczęśliwie sporządzona umowa o pracę.
A on ją podpisał.
A on ją niestety podpisał. To była wakacyjna praca nad morzem.
A co sami młodzi ludzie wiedzą o prawach i obowiązkach w pracy?
Tak, nie za bardzo jeszcze. Nie wtajemniczyliśmy się w to tak za bardzo.
Myślę, że byłyby z tym lekkie problemy jeszcze, jeżeli chodzi o rozmowę z pracodawcą i jakiekolwiek podjęcie pracy.
Ja wiem, na czym to polega. Rodzice sami prowadzą firmę, więc czuję się przygotowany.
Powiedzieli ci, na co masz zwracać uwagę?
Znaczy, podpatrzyłem, no i też dużo się słyszy.
Ale przecież nie tylko o wynagrodzenie chodzi. Można powiedzieć, że jest ono drugorzędną sprawą w zestawieniu z bezpieczeństwem. A tu liczby nie kłamią.
Co drugi wypadek śmiertelny to jest młody człowiek, który nie przepracował 3 lat. To jest smutna statystyka i dlatego to ryzykowne zachowanie, ono po prostu powoduje, że taki młody człowiek nie dokonuje oceny ostatniej chwili, ryzyka ostatniej chwili. Wydaje mu się, że tak jak w grach komputerowych mamy nie tylko jedno życie, ale tu niestety przychodzi smutna rzeczywistość.
Bezpieczeństwo, warunki pracy, o tym wszystkim inspektorzy mówią, zachęcają do odwiedzania inspekcji pracy, konsultacji i pytań. Czy młodzi ludzie z tej darmowej przecież lekcji korzystają? Bardzo rzadko.
Ta świadomość jeszcze jest bardzo, bardzo niewielka. Jak dotrzeć do młodego człowieka? Bo to jest takie pytanie. Jak dotrzeć?
Bydgoszcz. Sława Skibińska-Dmitruk.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Bydgoscy radni PiS krytycznie o budowie lodowiska przy hali Łuczniczka. Ich zdaniem to zła lokalizacja. Sugerują, by lodowisko wybudować w Fordonie. W odpowiedzi bydgoski ratusz wyjaśnia, że miejsce przy Łuczniczce jest idealne, a większa widownia nie jest potrzebna.
Tomasz Rega, radny PiS w Bydgoszczy. Odkąd Torbyt jest zamknięty w centrum miasta, od tego czasu trwają dywagacje, rozmowy na temat budowy nowego lodowiska. I bardzo słusznie. W Bydgoszczy jest duże zapotrzebowanie na ślizgawki, na drużynę hokeja, na drużynę amatorską w hokeja. Natomiast był problem, gdzie to zrobić. Od pewnego czasu pojawił się projekt, aby to powstało lodowisko przy hali sportowo-widowiskowej Łuczniczka. Dokładnie tutaj. W tym miejscu. Mamy halę sportowo-widowiskową Łuczniczka, mamy halę rozgrzewkową, w której swoje mecze rozgrywa drużyna Artego i w tej chwili, w miejscu, gdzie tutaj stoimy, ma powstać lodowisko. Lodowisko o pełnych wymiarach, takie zawodowe i każdy średnio myślący obywatel naszego miasta zada sobie jedno podstawowe pytanie. Gdzie tutaj, na miłość boską, zaparkuje samochód? To jest pierwsza uwaga i ona jest tak naprawdę dyskwalifikująca lokalizację tego lodowiska tutaj.
Łukasz Schreiber, radny Prawa i Sprawiedliwości. Jaką mamy w związku z tym propozycję? Nasza propozycja to Fordon. Dlaczego Fordon? Po pierwsze dlatego, że obecnie już tam mamy pewną infrastrukturę, bo w Fordonie już to lodowisko funkcjonuje. Po drugie dlatego, że no, na każdą taką inwestycję, a to jest bardzo dużą inwestycją, bo to jest kilkudziesięciomilionowa inwestycja, należy patrzeć globalnie w sensie całego miasta. Po trzecie wreszcie w Fordonie no, za wiele, by ująć rzecz enigmatycznie, nie ma. Postawienie tam takiego lodowiska na pewno znowu w jakimś stopniu ożywiłoby tą dzielnicę. No i wreszcie ostatnia sprawa. Lodowisko ma być pełnowymiarowe, natomiast miejsc przewidziano 300. Rozumiem, że drużyny już na starcie mówimy, że nie budujemy.
Krystian Fielichowski, wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Turystyki. Proszę Państwa, sprawa ta była omawiana na ostatnim posiedzeniu komisji. Zaczęło się od tego, że czekaliśmy na dyrektora odpowiedzialnego za budowę, który zapomniał, spóźnił się, no i był zupełnie nieprzygotowany. Na wszystkie pytania brzmiała odpowiedź nie wiem. Tak naprawdę nie było o czym dyskutować, ponieważ nie dostaliśmy podstaw do dyskusji. Tak naprawdę sami dokładnie nie wiedzą, co tutaj proponują.
Beata Stachowiak, Urząd Miasta Bydgoszczy. W styczniu 2015 roku został ogłoszony przetarg na projekt lodowiska. Takiej dokumentacji spodziewamy się do jesieni. Wtedy pod koniec roku będzie można starać się o pozwolenie na budowę, no i po prostu realizację tej inwestycji. Jeśli chodzi o lokalizację, to ona jest oczywiście nieprzypadkowa. Naszą intencją było właśnie to, żeby dopełnić w pewnym sensie tą infrastrukturę sportową właśnie obiektem krytego lodowiska. Z naszego punktu widzenia te zarzuty o tym, że liczba miejsc jest zbyt mała, są nieuprawnione, dlatego że robiliśmy analizę, z której wynika, że ta widownia na 300 miejsc jest wystarczająca. No oczywiście to w grę wchodził również rachunek ekonomiczny, nie ma co ukrywać. Poprzedni projekt lodowiska jeszcze za poprzedniego prezydenta był ponad dwukrotnie droższy.
I tyle Marta Stachowiak w odpowiedzi na krytykę bydgoskich radnych PiS w sprawie budowy lodowiska przy hali Łuczniczka. Materiał przygotował Maciej Wilkowski. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Także pik@radiopik.pl, smsy pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem pik. No i w sprawie, gdyby Państwo chcieli się ustosunkować do materiałów dzisiaj, które się pojawiły na naszej antenie, ale gdyby Państwo chcieli też na temat wniosku o samorozwiązanie Sejmu. Wczoraj o tej porze, jak się spotykaliśmy, to jeszcze w ogóle nikt nie myślał o tym, że około godziny 18 dowiemy się o kolejnych dymisjach ministrów rządu. Wniosek o samorozwiązanie Sejmu, jak no, obliczamy, jest raczej bez szans. Przypomnę, że złożyli go dziś posłowie SLD w reakcji na aferę podsłuchową z udziałem przedstawicieli rządu. Wniosek musi przegłosować 307 posłów, jednak poza SLD nikt go oficjalnie, publicznie nie poparł. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Telefon do nas. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, Jerzy Kłaniarz z Bydgoszczy.
Słuchamy.
No ja chciałem się ustosunkować do tego wniosku posłów SLD o samorozwiązaniu Sejmu. Oczywiście ci posłowie pozostali to nie są samobójcy, więc wiadomo, że to jest utopia, bzdury, coś takiego nigdy by nie przeszło. Nikt z tych pieniążków nie zrezygnuje, które jeszcze będzie brał, a to niezłe pieniążki, bo jeszcze notabene słyszałem gdzieś w radio czy w telewizji, że ponoć kombinują, żeby o 5 tysięcy jeszcze zwiększyć sobie uposażenie, bo oni są biedacy przecież, nie? Idzie tu mowa o rozwiązaniu Sejmu. To tak jest moje zdanie. A poza tym to ja bym rozwiązał Senat i to w trybie pilnym, natychmiastowym. Gdybym miał takie możliwości, bym to od razu zrobił. Także pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.
Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dzień dobry.
Kłaniam się. Sejm to wiadomo, że tam chłopcy między sobą rozdają karty i nic lepiej nie będzie. A natomiast jeśli chodzi o lodowisko lokalne rzeczy, to ja uważam, że powinny powstać dwa lodowiska. Bo Fordon, powiedzmy co szczerze, jest to sypialnia naszego miasta, rozrasta się w dużym tempie, w związku z tym niedługo dojdzie do liczby 90 tysięcy mieszkańców. Praktycznie należało to potraktować jako odrębne prawie nieomal miasto, chociaż trzeba powiedzieć, że ci ludzie przyjeżdżają do Bydgoszczy i wypracowują budżet, w związku z tym należą się dwa lodowiska dla tych, którzy mieszkają w Starej Bydgoszczy i dla tych, którzy mieszkają tam. Ponieważ taka sama sytuacja była, że ci ludzie nie korzystają z kin, z innych rzeczy, bo ich nie stać na dojazd do Bydgoszczy dwoma środkami lokomocji lub trzema, rodziny wielodzietne. W związku z tym zróbmy raz gest i zacznijmy coś od młodzieży, którą trzeba zagospodarować w tych olbrzymich sypialniach. Tak jest moje zdanie.
Bardzo dziękuję.
Mieszkam na Miedzyniu, dlatego nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że mieszkam w Fordonie i dlatego głosuję za Fordonem. Ale taka jest moja po prostu...
Pan pewnie by chciał lepszej komunikacji, tak? Z Miedzynia, z centrum.
Nie, to znaczy to też, ale to nie chodzi o to. Tylko chodzi o to, że ja po prostu rozumiem tych mieszkańców Fordonu, którzy mają, że tak powiem, zawsze są poszkodowani, bo jak się robiło imprezę jakąś na starym rynku, to żeby oni przyjechali i potem wieczorem odjechali do Fordonu, to nie korzystali, stąd się buntowali Sylwestry i inne takie, prawda, okolicznościowe imprezy, które były. W związku z tym niech raz będzie inaczej, niech tam powstanie coś dla tej młodzieży, dla tych ludzi. A ja myślę, że ile tej młodzieży będzie zagospodarowane, takie będą potem wyniki, że tak powiem, w sukcesach tej naszej młodzieży.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Kłaniam się.
52 345 50 90 i 52 345 50 60, PIK małpa radio.pl, SMS-y pod numer 7906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja dzwonię z Osowej Góry, generalnie rzecz biorąc, i dzwonię w sprawie lodowiska. I uważam, że to lodowisko też powinno powstać w Fordonie, tak jak pan mówi, ale dlaczego, kurczę, w Fordonie? Dlaczego nie w centrum, tak jak kiedyś było? Nie wyobrażam sobie jeździć z Osowej Góry na lodowisko do Fordonu.
No, ale na razie lokalizacja to jest przy Łuczniczce.
No ja zgadzam się z tym w 100%,
dziękuję,
żeby tam powstało lodowisko.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Za 5 minut godzina 15.30, 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Witam pana, dzień dobry.
Halo?
Tak, jest pan na antenie, słuchamy.
Dzień dobry. Ramon z Torunia. Ja chciałbym do tej sytuacji tych taśm się odnieść. No tutaj przede wszystkim tam jest strasznie, tutaj bulwersują te treści, które są tam zawarte, i może dlatego, że to wszystko zostało, tak powiem, hurtem to przedstawione, to taką siłę rażenia nosi. To jest szczególnie taki tam fragment odnoszący się tej pani, ta ostatnia taśma z panią Binkowską i panem Wojtunikiem. I tutaj to o tym, że o tym poleceniu spalenia tej, jako prowokacji, tej budki pod ambasadą rosyjską. Jest to, no ja nie wiem, dla mnie to jest dramat, bo tam szło około 100 tysięcy ludzi. Tam różne prowokacje były, próbowano to rozbić. I tak samo to było to był 2013. W ubiegłym roku zatrzymano ten też około 100 tysięcy ludzi na całej długości mostu poniatowskiego. Też tam te różne prowokacje stosowano. To ludzie byli od jednej bariery do drugiej bariery mostu, na całym moście. Tam nie daj Boże, gdyby tam coś się stało. Przecież ci ludzie w ogóle są nieodpowiedzialni.
Czy pana zdaniem powinni posłowie poprzeć ten wniosek o samorozwiązanie Sejmu?
Ja nie wiem, bo dlatego, że to jest, zostało mało czasu. To jest kwestia przygotowania odpowiedniego do wyborów. Później, żebyśmy prawidłowo wybrali, tak, ten pan, który tam mówił o tym, że to chłopcy, to on sam zachowuje się jak chłopiec, bo to jednak od nas zależy, kogo my wybieramy i jak do tego podchodzimy. Jeżeli podchodzimy poważnie jak dorośli ludzie, a nie jak chłopcy, to później takich sytuacji nie będzie jak do tej pory z tym rządem tej platformy i ostatnią kadencją.
I to już musimy zakończyć. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję.
Do rozmów powrócimy już po godzinie 15.30. W tle polska piosenka.
W stronę słońcem złotych gór. Byle dalej gdzieś. Spójrz, kochana, tyle lat błądzimy gdzieś, szukając śladów swych. Gdyby spróbować jeszcze raz ocalić coś, zapomnieć, cofnąć czas. Autostradą w stronę chmur odjedziemy znów.
stronę słońcem złotych gór. Byle dalej gdzieś.
Kampania społeczna. Janek, Ola i Paulina odwiedzili już bezpiecznewakacje.pl. Od tej pory Janek kąpie się tylko w miejscach strzeżonych. Ola zapina pasy bezpieczeństwa nawet w autokarze. Paulina wędruje po górach wyłącznie czynnymi szlakami. Czy wiesz już wszystko, by wyjechać na bezpieczne wakacje? Zapamiętaj. bezpiecznewakacje.pl. To mogą być wakacje twojego życia. Kampania społeczna.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Od jutra do niedzieli bydgoski port lotniczy obsłuży kilka tysięcy dodatkowych pasażerów. W Centrum Edukacji Młodzieży imienia księdza Popiełuszki odbyło się sympozjum pod nazwą Kościół a Młodzież w Polsce po II wojnie światowej. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Bydgoskiej Rady Miasta sprawdzała funkcjonowanie mieszkań usamodzielnienia. Nalot samolotów na Bydgoszcz od piątkowego wieczoru do niedzieli. Bydgoski port lotniczy obsłuży kilka tysięcy dodatkowych pasażerów. Będzie ponad 50 startów i lądowań rejsowych i czarterowych samolotów. To efekt przejęcia części połączeń z gdańskiego lotniska, które w weekend będzie zamknięte.
Z logistycznego punktu widzenia na pewno takiej operacji w Bydgoszczy nie było.
Prezes portu lotniczego w Bydgoszczy Tomasz Moraczewski.
Aczkolwiek zdarzały się imprezy, które wymagały większej aktywności jakby z naszej strony, ale to już było parę lat temu. Poradziliśmy sobie z tym, więc mam nadzieję, że jesteśmy na tyle dobrze przygotowani do tego weekendu, że również będzie on przebiegał bez zakłóceń. To zawsze będzie utrudnienie dla pasażera. Pasażer, który chciał lecieć z Gdańska, a nie jest na przykład z Bydgoszczy, czy no może nie wiem, ze Świecia, no to zawsze będzie to utrudnienie i musimy to zminimalizować. Głównie zdecydował się na loty przekierowane, zdecydowała się linia Wizz Air, która połowę swoich samolotów, które ma zbazowane w Gdańsku, przekierowuje do nas i już w piątek wieczorem lądują nas 3 samoloty, które będą w nocy stacjonowały i rano rozpoczynają tak jak to samoloty zbazowane jakby, czyli te swoje operacje, rozpoczyna leci do portu, do destynacji z Bydgoszczy, wraca, leci do innej, czasami nie jest to ta sama, przelatuje z innej, leci do innej, no ale to już jest jakby dla pasażera nieistotne, to raczej mówię od strony takiej właśnie logistycznej, strony linii lotniczej. To są dodatkowe rzeczy, o których mało kto wie, ale na przykład samoloty zbazowane no, potrzebują no, dość kompleksowego na przykład sprzątania, ale również na przykład potrzebują cateringu na pokład i to też będzie w Bydgoszczy jakby wykonywane.
Bydgoski port lotniczy, by obsłużyć dodatkowe połączenia i dodatkowych pasażerów, musiał wykonać kilka inwestycji oraz tymczasowych instalacji.
I tu nie mamy żadnych zagrożeń. Jesteśmy wyposażeni i w sprzęt, no, czyli schody GPU, no wszystkie urządzenia, które służą, te samoloty trzeba w te pół godziny przysłowiowe tutaj obsłużyć. Natomiast mamy część tą pasażerską. I tu terminal jest już ponad 10-letni. Był projektowany na inne potrzeby. My tyle, ile można było zrobić modernizacji wewnątrz tego terminala, to na bieżąco je dokonywaliśmy, co pasażerowie widzieli. Natomiast tak zwiększony ruch pasażerów wymaga części tymczasowych, a część już zostanie. To powiększenie znacząco sali przylotów. Tutaj głównie chodzi o to, że my mieliśmy już problemy, jeśli dwa samoloty w podobnym czasie do nas przylatywały i były w ruchu non-Schengen, to jest istotne, czyli w ruchu, który wymaga kontroli dokumentów. Część pasażerów stała po prostu na dworze. dworze. Tu nawet nie można powiedzieć, że to przyspieszyło. Po prostu to było zaplanowane, to zostaje. Dobrze, że to w czasie się jakby wszystko schodzi. Pasażerowie tutaj no, wejdą praktycznie 3 pełne samoloty już pod dach, więc jest to duże ułatwienie. Natomiast od strony odlotowej stawiamy tymczasowe namioty, które są wyposażone w klimatyzację, we wszystkie jakby urządzenia do odprawy pasażerów. No ale one zostaną po tej akcji zdemontowane. Natomiast jesteśmy w trakcie prac nad rozbudową tamtego gate'u.
Czy na takiej operacji, na obsłudze lotów przypisanych do innego lotniska, można zarobić?
No, wiadomo, że na końcu zawsze są pieniądze. Oczywiście, że zarobi. Chociaż powiem, że z pewnych względów można powiedzieć, że nie było to kryterium jakby najistotniejsze. Wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy rozmowy z Wizzarem no, ponad pół roku temu na temat tych przekierowań, przeszliśmy wiele audytów. Dla nas jest to pokazanie, że potrafimy. To jest po pierwsze. Po drugie, no, wykorzystamy też infrastrukturę. A po trzecie, na pewno na tym dobrze zarobimy.
Dla Popołudnia z nami Bydgoszcz, Maciej Wilkowski.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko, a młodzież, ruchy i stowarzyszenia katolickie po II wojnie światowej w Polsce. To tylko niektóre z zagadnień poruszanych dziś w Górsku. W Centrum Edukacji Młodzieży imienia księdza Jerzego Popiełuszki odbyło się pierwsze sympozjum naukowe pod nazwą Kościół, a młodzież w Polsce po II wojnie światowej. Wzięli w nim udział naukowcy, duchowni oraz młodzież.
Ksiądz Paweł Nowogórski, dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Górsku, wyjaśnia, że temat tegorocznego pierwszego sympozjum jest obszerny i będzie kontynuowany również w kolejnych latach.
Centrum Edukacji Młodzieży nosi imię błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W związku z tym jest to czas, w którym ksiądz Jerzy Popiełuszko żył. Pierwszy temat jest taki bardzo szeroki, obszerny, po to, aby potem w kolejnych zawężać do konkretnych tematów. Chcemy pokazać młodzieży, w jaki sposób powinna żyć, żeby była młodzieżą wartościową, mądrą, taką na wysokim poziomie, bo historia uczy człowieka i chcemy pokazać takie piękne momenty w życiu Polaków, Polski, których Polacy okazali się bardzo wielkimi ludźmi.
Młodych ludzi w tych trudnych czasach wspierał też ksiądz Jerzy.
Oczywiście, ksiądz Jerzy był taką wielką ostoją dla młodzieży, nie tylko dla młodzieży, bo dla ludzi pracujących. Pomagał im, tłumaczył, zrozumieć, bo młodzież, kiedy widziała postawy wówczas, denerwowała się, chciała się nieraz mścić, a on powiedział nie, zło dobrem zwyciężaj.
Doktor Michał Białkowski dodaje, że młodzież w okresie PRL prezentowała różne postawy wobec rzeczywistości społeczno-politycznej.
Idąc na pewne skróty, chciałem pokazać tą polaryzację i tą dwubiegunowość. Postawę zaangażowania, czyli pełnej takiej afirmacji współpracy z nowo powstającym reżimem komunistycznym i na drugim biegunie tą postawę przeciwną, postawę sprzeciwu, buntu, opozycyjności. Te dwie postawy funkcjonowały równolegle, z różnym natężeniem przez cały okres PRL-u. Z tym, że trzeba też powiedzieć, że pewnym czynnikiem wpływającym czy determinującym te postawy były relacje władz państwowych, relacje władz komunistycznych wobec młodzieży.
A jaka w tym wszystkim była rola Kościoła?
Rola Kościoła w tym była wręcz nieprzeciętna. Jest ona nie do ocenienia w ogóle. Myślę, że najkrócej można powiedzieć, że była to rola olbrzymia, ponieważ Kościół dawał formalnie miejsce w swoich strukturach, w strukturach przede wszystkim parafialnych, miejsce, gdzie można się było spotkać. Ta sytuacja właściwie od końca lat 40. w momencie, kiedy przestały właśnie działać ruchy i stowarzyszenia katolickie organizujące młodzież, było bardzo ważne. Potem lata 60., 70., salki parafialne, domy katechetyczne.
Dla Popołudnia z nami Monika Kaczeńska.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Mieszkania, w których mieszkają jak w normalnym domu rodzinnym wychowankowie domów dziecka, odwiedzili dziś bydgoscy radni. Poznali warunki, w jakich dzieci, które nie ze swojej winy nie mają normalnego rodzinnego domu, nabywają umiejętności życia we wspólnym mieszkaniu.
Jesteśmy w jednym z mieszkań bydgoskiego zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych. Mieszkanie funkcjonuje de facto od lutego, marca tego roku. W planie Mamy także pokazanie Państwu dwóch mieszkań kolejnych. One są po drugiej stronie ulicy, to jest Bora 57, Bora 63, a myślę, że pod koniec roku będziemy jeszcze mieli czwarte mieszkanie, Bora 59.
Zapraszamy serdecznie. Julia Kosz, koordynator mieszkania. W naszym mieszkaniu mieszka 14 dzieci. W wieku od 6 do, będzie niebawem, 18 roku życia. Tworzymy taką rodzinkę, staramy się, żeby była jak najbardziej domowa atmosfera. Mamy jeszcze wspólny pokój, kuchnia z jadalnią plus dwie łazienki. Wychowawcy przebywają przez całą dobę, pracuje 6 wychowawców. W tej chwili są w szkole dzieci. Będzie gwarno, bo maluchy wrócą. To jest prawie 150 metrów tutaj.
Ale dzieci też sprzątają, rozumiem, tak?
Dzieci, tak, jak najbardziej. Dzieci mają też dyżury, pomagają. 6 dziewczynek i 7 chłopców, o tak.
Łazienka osobna jest dla chłopców i osobna...
Tak. Damski i żeński.
Widzę, że obowiązki mają też rozpisane. A starsze młodszym pomagają? Tak się opiekują
bardzo.
Wzajemnie?
Są bardzo, bardzo opiekuńcze dzieci. Aż naprawdę to jest...
Które dzieci są spokrewnione, są rodzeństwem? Tak.
Mamy takie trójeczki rodzeństw. W domu rodzeństwa między sobą to jest naturalne, że się kłócą. Jak to dzieci. Ale myślę, że najważniejsze, że potrafią się pogodzić.
A gdzie wspólnie oglądają telewizję?
Jest pokój taki.
Oni mówią salon. Beata Czyżycka, koordynator zespołu mieszkań samodzielnienia. Zaczynaliśmy początkowo od jednego mieszkania. Do dnia dzisiejszego mamy tych 7 właśnie mieszkań. Około 150 wychowanków, myślę, że się przewinęło. W chwili obecnej mamy 89 wychowanków, nie przekraczając 14-osobowej grupy w danym mieszkaniu. Mamy i tegorocznych maturzystów, którzy mają plany, aby pójść na studia. Jeśli oni zostają po 18 roku życia, to jest dla nas takie świadectwo, że jest im dobrze z nami i spełniamy namiastkę domu rodzinnego, którego nie mają.
Krzysztof Jankowski, dyrektor Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Ta formuła, którą realizujemy od 6 lat, nam się bardzo sprawdziła, jest bardzo taka uspołeczniająca i przygotowująca do samodzielnego życia. Tu wychowanek jest zobowiązany do tego, żeby sprzątać w zależności od wieku i możliwości, robić zakupy, uczestniczyć w przygotowaniu posiłków. Ta formuła będzie rozwijana, tym bardziej, że mamy 2020, rok, w którym muszą zniknąć duże placówki 30-osobowe na rzecz tych mniejszych i podejrzewam, że jeszcze 3-4 mieszkania będą musiały w najbliższym czasie w Bydgoszczy powstać.
Monika Matowska, radna miasta Bydgoszczy, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jest to dobry krok dlatego, żeby dzieci się usamodzielniły i żeby w przyszłości mogły właśnie taki dom tworzyć.
Dzień dobry.
Dominik.
Jak dzisiaj było w szkole, bo wróciłeś do domu?
Bardzo fajnie. Dostałem 5 z matematyki. Zdaję do 6 klasy. Bardzo fajnie.
Jak się mieszka tutaj?
Lepiej niż tam. No też tam było fajnie, na Trauguta. Tutaj jest mniej dzieci, wygodniej. Współlokatorów mam 2.
W pokoju?
Tak. Dla mnie jest bardzo fajnie.
Przygotował Andrzej Krystek. 600 ton piasku i 2 pełnowymiarowe boiska do siatkówki. Tak będzie wyglądał toruński rynek nowomiejski do 21 czerwca za sprawą plaży Gotyku. W imprezie startują młodsi i starsi zawodnicy, amatorzy i zawodowcy. Jest też Akademia Siatkówki dla dzieci i młodzieży.
Piotr Kaczmarek, organizator plaży Gotyku. Obecnie grają juniorzy i juniorki. Następnie zaczną grać od pojutrza amatorzy. Potem będzie mecz pokazowy, mecz gwiazd z udziałem naszych mistrzów świata. Dominik Witczak, Grzegorz Bociek, Krzysztof Ignaczak i Wojtek Włodarczyk. Potem są mistrzostwa par mieszanych i potem zaczyna się Grand Prix Polski kobiet i mężczyzn.
Co takiego może przyciągać w siatkówce plażowej?
Myślę, że klimat, który jest, jak ja to się zawsze śmieję, to co mnie urzekło, czyli jakby jedna wielka impreza. Tutaj oprócz grania jest świetna zabawa, dobra atmosfera, non-stop muzyka.
Siatkówka w Polsce jest bardzo popularna ze sprawą sukcesów i siatkarek, i siatkarzy od wielu lat. Ta plażowa chyba jeszcze nie tak do końca rzeczywiście również potrafi być widowiskowa.
Tak, siatkówka plażowa potrafi być widowiskowa, nawet bardzo. Natomiast w Polsce ona jest tak jakby w powijakach. Gdzieś tam się zatrzymała i teraz powoli nam nabiera tempa.
Gdyby pan miał kibiców zachęcić, że jednak warto przyjść na taki mecz siatkówki plażowej, co by pan powiedział?
Że zapraszam ich już od czwartku, ponieważ jak się okazuje przyjeżdża nasza reprezentacja Polski, czyli Kądziała Szałankiewicz, którzy tutaj zagrają. Przyjeżdża też Pliński i Wikę, czyli nasi ekstraklasowi zawodnicy, także no, najwyższa półka tu zagra.
Jesteśmy z Jankowa Przygodzkiego, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego.
Elżbieta Szczepaniak.
Jestem Sandra Banach. W okresie sezonu halowego no to mamy skład na hali, a jak jest latem, no to plażóweczka.
Jeżeli jest plaża, robi się ciepło, to wiadomo, że chcemy już wyjść na dwór i grać na plaży.
A co właśnie jest takiego fajnego w graniu na plaży? To zupełnie inne umiejętności trzeba mieć, prawda? Tutaj mamy dwie zawodniczki, jest piasek, trudniej się poruszać, trochę inaczej to wygląda.
Tak, zdecydowanie bardziej jest to dotyczy każdej osoby, bo gdy jest na hali, no to jest 6 osób i w sumie nie każda piłka przechodzi przez ciebie, a tutaj odbijasz cały czas i to od ciebie bardziej zależy ten mecz.
A wy już grałyście jakiś mecz?
Tak, jeden grałyśmy, ale niestety przegrany 2-0.
Wokół Gotyk, usypana plaża na rynku, jak się gra?
Bardzo fajnie, w ogóle pogoda też dopisuje, boiska są fajnie przygotowane.
Atmosfera, w ogóle piękne miasto, naprawdę super jest tutaj, podoba mi się strasznie.
Marta Pietroczuk, mam 18 lat.
Słyszałam, że już bardzo utytułowana zawodniczka, jakie masz na koncie sukcesy.
W zeszłym roku zdobyłam razem z moją partnerką wicemistrzostwo Europy dla lat 18, drugie miejsce w Mistrzostwach Polski juniorek na plaży oraz trzecie miejsce w kadetkach.
I tutaj na plaży Gotyku słyszałam, że wygrałaś w zeszłym roku.
Tak, pierwszy turniej juniorski plaży Gotyku wygrałyśmy, udało nam się.
Jak się gra tutaj na tej plaży wśród murów gotyckich?
Naprawdę jest sama przyjemność, super organizacja, naprawdę bardzo przyjemnie.
A powiedz, ty na co dzień grasz w plażówkę, czy bardziej skupiasz się na hali, która jest bliższa ci, ta siatkówka?
O, jest to tak, jakby zapytać, kogo bardziej kochasz, mamę czy tatę. W zimę gramy na hali, a jak tylko słońce wyjdzie, skończymy sezon halowy, to schodzimy na piach i gram na piasku. To wszystko się dopełnia, trochę zagrań z hali pomaga na plaży, a te zagrania z plaży też są pomocne na hali.
No to powodzenia również w tym roku.
Dziękuję bardzo.
A powodzenia życzyła Adriana Andrzejewska. Mecz gwiazd zostanie rozegrany w niedzielę między 15 a 17. 52 3, 4, 5, 50, 90 i 52 3, 4, 5, 50, 60. Również PIK, małparadio.pik.pl i SMS-y, które można wysyłać pod numer 70 906. Treść poprzedamy słowem PIK i w sprawie lodowiska, żeby mi się nie pomyliło z lotniskiem, bo ten materiał przed chwilą, ale również i w sprawie wniosku o samorozwiązanie Sejmu. Taki wniosek złożył Sojusz Lewicy Demokratycznej w reakcji na aferę podsłuchową. Przypomnę, że aby wniosek, może inaczej, aby Sejm został rozwiązany i doszło do samorozwiązania Sejmu, musiałoby przegłosować ten wniosek 307 posłów. Jednak z prostej arytmetyki wynika, że raczej ten wniosek zostanie odrzucony, bowiem nikt na razie oficjalnie poza SLD nie poparł go w Sejmie. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60 telefon do nas. Witam pana.
Strony. No, gratuluję nowego prezesa Radia PIK. Wiem, że już tam prędzej, ale dzisiaj w gazecie tej pomorskiej jest, nie? No, znana twarz. No, życzę całemu zespołowi, jak i również prezesowi owocnych tam sprawozdań itd., itd., jak najmniej kłopotów. No i na antenie chciałbym spytać, co z tą firmą Sędrzy, z tym bioetanolem, bo jakoś cicho tego nie moglibyście, jakiś materiał tam chociaż krótki skombinować, czy coś, czego jaka sprawa tam się wyjaśniła. Proszę?
Skombinować. My chyba o tym informowaliśmy i to wielokrotnie.
No tak, a no pani Wida powie, jak ta sprawa się tam skończyła, czy skończyła się, czy nie skończyła.
Ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc, bo to jakiś czas temu było, z tego co pamiętam. No.
Jest wyrok sądowy, z tego co dzisiaj się tam dowiedziałem, takim kanałem i oni, owszem, mogą produkować,
no
ale...
No wiem, że produkcja już została wznowiona jakiś czas temu.
Ale najbardziej ten jak to się mówi, opłacalny produkt został wstrzymany, obłożony akcyzą. Mhm. Nie wiem, czy pani to wiadomo i radiosłuchaczom i... No i teraz i się tak, i teraz no i są bezsilni. No, czy tego impasu nie można przełamać, no dość Boże, i on dzieło się nie wstydzę tego do ministra Piechocińskiego i telewizja Trwam to pokazywała i tego, no i nic nie można w tej sprawie zrobić. No dość Boże, kochani, ci ludzie no pomrą z głodu. No ja już nie wspomnę o takim, jak to się mówi, tego, bo jeżeli pracy nie ma, no praca jednak uszlachetnia itd., nie? No zróbcie jakiś może materiał czy coś tego, no pomóżcie tej
sprawą zajmowała się Adriana Andrzejewska, zaraz ją wypytam, jak w tej chwili to wygląda. Pozdrawiam.
Dobrze.
Do usłyszenia.
Do widzenia.
Dziękuję. Za 13 minut godzina 16, 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Witam pana, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Słuchamy.
Mam do państwa taką prośbę, a zarazem apel jako mieszkaniec Bydgoszczy odnośnie tych wszystkich spraw związanych z rewolucją, jaka stała się w Sejmie i w rządzie. Myślę, że to tylko jest kosmetyka, która i tak nie wybieli wszystkich spraw. Ale ja na niwie państwa programu oczekiwałbym jednej rzeczy, a mianowicie to, że chciałbym zaapelować, ale złożyło się to tak akurat, że jest nowy chyba prezes, zdaje się.
Jeszcze nie, ale już został.
Ale wkrótce namaszczony, jak to mówią. Chcielibyśmy, żeby w debatach, w spotkaniach, w krytyce, jaką kierujemy pod adresem władz, znalazły się również osoby z organizacji pozarządowych, bo o tym była mowa już.
Ale nie za bardzo rozumiem, gdzie miałyby te osoby się znaleźć. No przecież antena jest uruchomiona i jest dostępna dla państwa wszystkich.
W antenie programów, powiedzmy, politycznych, administracyjnych, biznesowych, często pokazują się same twarze od 15-20 lat, typu Bańkowska, typu Kłopotek, typu Piotrowska, a nic się nie mówi o organizacjach, które krytycznie oceniają dotychczasową pracę samorządowców, zaczynając od samorządowców, radnych, przeskakiwania z kwiatka na kwiatek. I tego byśmy chcieli jako mieszkańcy w końcu, żeby się to urodziło.
Znaczy pan, rozumiem, że pan reprezentuje jakąś
organizację tak.
Pozarządową.
Krajowe Forum Samorządowe, tak. I tu praktycznie mówiąc, ponieważ w radach nadzorczych mediów znajdują się układy polityczne, w związku z czym nie ma możliwości oceniania właśnie tej pracy parlamentarnej, naszego szanownego Sejmu.
Ale jest pan na antenie w tej chwili. Zresztą wiem, że pan wcześniej też był na antenie w różnych innych, tak? Dobrze mówię?
Nie wiem. Możliwe, ale tu nie o to
chodzi.
Bo
pan się nie przedstawił, w związku z tym trudno mi...
Moje nazwisko Benedykt Partyka.
No to właśnie.
Nie stoi na przeszkodzie, żebym ja się nie przestawiał, ale chcę osiągnąć jeden cel przede wszystkim, taki, żeby dopuścić nie nas, ale społeczeństwo do oceniania, powiedzmy, tej pracy władz wojewódzkich, miejskich i parlamentarnych. Nie doszłoby do takiej sytuacji, jak to miało wczoraj było miejsce, że robi się puder, powiedzmy, już oczyszcza się scenę po to, że tam ktoś okradł kogoś z naszych pieniędzy podatników.
Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60 PIK małpa radia PIK.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK.
have no desire for speed. I could have been a wide receiver, but I've got everything I need. And so I watch the world go racing.
Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałem przypomnieć starszym, a młodszym opowiedzieć dowcip sprzed lat, z końca lat 60. Dzisiaj rano przypomniała mi jedna ze stacji radiowych takim bladym świtem.
Ale możemy go opowiedzieć o tej porze?
Tak, dobrze. Tak, zupełnie swobodnie. Jak był lot w kosmos bodaj Gagarina, na budowie scena ma miejsce. Panie majster, ruskie w kosmos polecieli. Co, wszystkie? Nie, jeden. To czego mi głowę zawracasz? Scena, no powiedzmy z wczoraj. Panie majster, platforma się do dymisji podała. Co, cała? Nie, 8. To czego mi głowę zawracasz? Pozdrawiam.
Do usłyszenia. 52 3 4 5 50 90 52 3 4 5 50 60 pik@radiopik.pl i SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem pik, to już? O, nawet nie spojrzałam na zegarek. W takim razie Andrzej Piaseczny, Wiatr w skrzydła.
Zwykłych dni szarówką wykładany. Tak równiutko pokój z kuchnią, krok co rok stawiany zwykłą pustką. Dom to wcale nie mieszkanie, wiem co robię, tylko skąd wiesz, wzbij się, poleć. Póki możesz, kiedy raz, jeden raz rozłożysz skrzydła, złapiesz wiatr z nowych sił, początek życia. Są, czekają. Zobacz, słuchaj. Wiem, co robię.
Reklama. Świętuj z nami nasz jubileusz. Już od 5 lat dealer BMW Dynamic Motors jest dla Ciebie. Z tej okazji wszystkie samochody nowe, demonstracyjne i używane dostępne w promocyjnym leasingu 101%. Skorzystaj z naszej urodzinowej oferty, by świętować z nami kolejne lata sukcesu. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264, Toruń, ulica Olimpijska 8.
Szukasz odpowiedniego miejsca do organizacji targów, wystaw lub koncertów? A może planujesz konferencję albo szkolenia? Już dziś zapoznaj się z ofertą Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego. Wyjątkowy obiekt, dogodna lokalizacja, niebywałe możliwości. Sprawdź na www.bctw.pl. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, www.bctw.pl. www.rmfw.pl.
Jak to się mogło stać?
Ja go nie zabiłam, panie ministrze.
Polityczny skandal. Znany poseł zamieszany w morderstwo i romans, czyli okno na parlament warszawskiego Teatru Kwadrat. Od 40 lat najlepszego teatru komediowego w Polsce. Plejada gwiazd. Piotr Gąsowski, Agnieszka Sienkiewicz, Lucyna Malec, Ewa Ziętek. 15 czerwca, Opera Nowa, godzina 17:20. Bilety na stronie teatrkwadrat.pl, w kasie Opery Nowa oraz w sieci salonów Empik.
Marzysz o pięknej i nowoczesnej łazience? Szukasz wyjątkowych i oryginalnych rozwiązań? Fabryka Łazienek. My wyposażymy i wykonamy dla Ciebie łazienkę marzeń. Spotkaj się z nami w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 109, w Toruniu przy ulicy Batorego 86A. Zobacz mapę dojazdu na www.fabrykalazienek.pl.
Tato, Tomek powiedział, że jego dom zdobędzie nowe supermoce.
To możliwe. Tata Tomka ociepla dom wełną Rockwool.
Wybierz dobrze, wybierz Rockwool. Wełna skalna, niepalna, wyciszająca, trwała.
A teraz 100 tysięcy złotych na nagrody w facebookowym konkursie Rockwool. Szczegóły w regulaminie w punktach sprzedaży i na rockwool.pl. Kupuj w hurtowniach GHB. Adresy dostępne na stronie www.ghb.pl.
Liter obrazki. Festiwal książki obrazkowej dla dzieci.
Spotkania z autorami, warsztaty z ilustratorami, wystawy, koncerty, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy, kiermasz książek i mnóstwo dobrej zabawy dla całej rodziny. Od 12 do 14 czerwca 2015 roku w Bibliotece Głównej na Starym Rynku w Bydgoszczy. Szczegóły www.literobrazki.pl. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowy patronat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Na czwartą edycję festiwalu zaprasza organizator Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia doktora Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
Reklama.
Jest 16. Czwartek, 11 czerwca, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Tatiana Adonis, zapraszam. A na początek informacja dla kierowców. Utrudnienia na drodze krajowej numer 91 na trasie Stolno-Świecie w Głogówku Królewskim. Zderzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Droga jest częściowo zablokowana, ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do 17:30. Bydgoski radny Bogdan Zakanowski protestuje, jak mówi, przeciwko temu, do czego doszło wczoraj na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Chodzi o brak wniosku absolutoryjnego. Radni nie wydali opinii w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta. Wynik 4-4. Zdaniem Zakanowskiego posiedzenie było pokazem siły PO.
Nie zgadza się z taką sytuacją i tak nie może być, żeby Platforma Obywatelska w mieście Bydgoszczy, która mówi, że ma większość, ma więcej szabel, może robić wszystko. Nie może być takiej sytuacji, że białe jest czarne, a dzisiaj chcą nam udowodnić, że białe jest czarne.
Radny Zakanowski atakuje tu m.in. radnego PO Macieja Zagarskiego. Ten zdziwiony jest postawą radnego.
Przyzwyczailiśmy się, że politycy różnych frakcji protestują przeciwko wynikom wyborczym czy przeciwko wynikom głosowań. Nie odzyskaliśmy konsensusu. Wynik głosowania był 4-4, tak, czyli nie było wniosku ani o udzielenie absolutorium, ani o nieudzielenie absolutorium. W takiej sytuacji musimy procedować dalej.
Przypomnijmy, remis to pokłosie parzystej liczby radnych. Podczas posiedzenia komisji zabrakło radnego PO Mateusza Zwolaka. Radny Zegarski dodał, że podczas wczorajszego posiedzenia Bogdan Zakanowski rozbijał pracę komisji. Jest zażalenie na zatrzymanie Zbigniewa Stonogi, biznesmena, który opublikował w internecie akta ze śledztwa afery taśmowej. Policja pojawiła się w domu kontrowersyjnego blogera dobę po tym, jak zaczął upubliczniać tajne dokumenty. Jego pełnomocnik Krzysztof Kitaj-Grodzki tłumaczy, że decyzja o zatrzymaniu nie była uzasadniona z kilku powodów.
Nie miał absolutnie żadnego zamiaru, aby, nie wiem, opuścić teren kraju czy teren Warszawy. Zwracam uwagę, że miał założoną tak zwaną obrączkę, czyli funkcjonował w systemie dozoru elektronicznego i dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości był dostępny niemalże każdy jego ruch.
Stonoga został zatrzymany w sprawie publicznego rozpowszechniania wiadomości ze śledztwa, za co grozi grzywna ograniczenia wolności lub kara do 2 lat więzienia. A po gigantycznym wycieku akt z afery taśmowej doszło do lawiny dymisji. Złożyło ją wczoraj kilku ministrów. Z funkcji zrezygnował także marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Dziś, jak już mówiliśmy, SLD złożył wniosek o samorozwiązanie Sejmu. Na razie jednak główne siły w parlamencie wykluczają jego poparcie, a Ewa Kopacz zapowiada, że po niedzieli przedstawi nazwiska nowych ministrów. Dodatkowe pociągi i dużo utrudnień w ruchu. Tak w największym skrócie prezentuje się wakacyjny rozkład jazdy na kolei.
14 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę, w rozkładzie pojawi się 28 dodatkowych pociągów. Zasilą najbardziej uczęszczane wakacyjne trasy.
Będą to pociągi, które pojadą do miejscowości turystycznych nad morzem, takich jak Świnoujście, Kołobrzeg, Łeba czy Ustka.
Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska dodaje, że od połowy czerwca znów będzie można dojechać pociągiem z Krakowa do Zakopanego. Linia była zamknięta przez kilka miesięcy. Niestety nadal na wielu szlakach kolejowych łatwiej będzie można zobaczyć robotników niż pociąg. Dotyczy to na przykład jednej z najbardziej uczęszczanych tras z Warszawy do Łodzi, ale nie tylko.
Są to też inne trasy, na przykład Kraków-Rzeszów, Poznań-Wrocław.
Maciej Dudkiewicz z Polskich Linii Kolejowych dodaje, że zarówno na linii Skierniewickiej, jak i remontowanej od kilku miesięcy linii Białostockiej będzie funkcjonować autobusowa komunikacja zastępcza. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
I na koniec powracamy jeszcze raz do regionu. To ważna wiadomość dla miłośników kina amatorskiego z Bydgoszczy i okolic. W kinie Orzeł w Miejskim Centrum Kultury trwa ogólnopolski konkurs Klaps. Filmy amatorskie autorstwa młodych twórców z całego kraju można oglądać za darmo. Konkurs skierowany był do początkujących reżyserów i aktorów. Ich produkcje jury oceni w kilku kategoriach, m.in. film fabularny, animowany, a także reportaż i teledysk. Laureatów poznamy jutro podczas gali finałowej, a dziś o 19:00 w kawiarni Towarzyska przy ulicy Poznańskiej stanie Letnie Kino. Wyświetlone zostaną filmy nagrodzone podczas poprzedniej edycji Klapsa. Przyjść może każdy, wstęp jest bezpłatny. I tą wiadomością kończymy serwis kolejny o 17:00. A dziś do końca dnia pogodnie. Na termometrach maksymalnie od 21 do 22 stopni. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. A ciśnienie powoli spada. Teraz na barometrze około 1000 hektopaskali.
80 lat na Pomorzu i Kujawach. Reklama.
Szukasz miejsca do rozwoju swojego biznesu? Zależy Ci na pracy w komfortowej przestrzeni? Chcesz dołączyć do kreatywnego środowiska pracy? Idea Przestrzeń Biznesu to nowoczesne biura przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy. Atrakcyjne ceny najmu, zaplecze konferencyjno-szkoleniowe, duży parking, doradztwo i networking. Dowiedz się już dziś. www.idea.pb.pl. Projekt wybudowania obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. www.idea.pb.pl.
70-lecie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Partnerzy jubileuszu: Apator S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A., właściciel marki Polski Cukier. Sponsor jubileuszu: Nova Trading S.A. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 70 lat wśród najlepszych.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oddział w Przysieku, zaprasza 13 i 14 czerwca na Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie koło Chełmna. W programie prezentacja kolekcji odmian roślin uprawnych, wystawa rolnicza, pokazy pracy maszyn i kiermasze, wstęp i parking bezpłatne. Zapraszamy w sobotę i niedzielę do Grubna koło Chełmna.
Oj, będzie się działo na imprezie w piątek 19 czerwca. Towarzystwo Promocji Ryb zaprasza wszystkich na teren przystani rzecznej w Nakle nad Notecią. Początek od 16:00. Przyjdźcie i skosztujcie potraw z karpia przygotowanych przez mistrzów kulinarnych Roberta Stelmaszyka i Jacka Szczepańskiego. Muzykę szantową zagrają zespoły Niedzielni Kierowcy oraz Szkocka Trupa. Sprawdźcie swoją wiedzę w konkursach rybnych i wygrajcie upominki. Moc atrakcji dla najmłodszych. Wieczór zakończy porywający koncert zespołu Jamal. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Kochanie,
co robisz?
Nie mogę ruszyć się w garażu przez tę górę złomu. Robię porządek i sprzątnę niezłą kasę.
TSR Poland skupuje złom metali kolorowych i akumulatory. Mają najwyższe ceny w regionie. TSR Poland Bydgoszcz Inwalidów 45. Teren firmy Remondis. www.tsr-poland.com.pl. Telefon 52 515 66 45.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Włocławskie Muzeum wzbogaciło się o cenny portret lipnowskiego ziemianina. Festiwal Architektury i Wzornictwa Tormiar od jutra w Toruniu. Mówić także będziemy o festiwalu wodnym Sterna Bydgoszcz. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Włocławskie Muzeum wzbogaciło się o cenny portret lipnowskiego ziemianina Leona Lisowskiego. Portret wachmistrza z 1920 roku pędzla Konrada Krzyżanowskiego muzeum mogło zakupić dzięki dotacjom unijnym. Dzieci szkolne, które mieszkają w pobliżu dawnego majątku Lisowskich, na lekcji muzealnej poznawały dzieje zasłużonego rodu i dokonania swojego ziomka, a co za tym idzie historię swojej małej ojczyzny.
Powiedzcie, lubicie takie lekcje?
Tak, no.
Tak, lubimy takie lekcje, ponieważ...
Możemy się czegoś dowiedzieć więcej i poznać naprawdę historię naszych okolic miejsca, w którym mieszkamy.
A przy okazji wycieczka z Czernigowa do Włocławka, tak?
Tak, przynajmniej jeszcze też widzimy...
Tak, jeszcze po drodze zawsze zwiedzamy też jeszcze pan dyrektor nam pokazuje nauczyciele.
Im ważne miejsca.
I ciekawy jestem taki.
Zdaje się, że macie dyrektora pasjonata historii.
Tak, tak. Bardzo, on się bardzo zawsze udziela i też w plastycznych właśnie zawsze konkursach, ale także w historycznych bardzo, naprawdę. Tak. Bardzo się udziela.
A to, że wasz właściwie krajan tutaj stanowi teraz największą zdobycz, bo został zakupiony jego portret, to ma jakieś znaczenie dla was?
Moim zdaniem ma, ponieważ możemy się jeszcze więcej dowiedzieć, nie tylko po łebkach, ale także głębiej.
Możesz być dumni z tego, że kim był, możemy się dowiedzieć właśnie i pamiętać o nim. Że byli bardzo ważni ludzie, którzy zasłużyli się do Polski też.
A rozmawiamy o?
Leonie Lisowskim. Nazywam się Patrycja Marychonicka i jestem Czernigowa.
A ja Marcina Krasicka.
Dariusz Robak, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Czernigowie.
Panie dyrektorze, wszystkich pan swoją pasją, zainteresowaniami na pewno nie zarazi, ale pewnie coś zostanie z tych lekcji.
Nad tym to ja się też zawsze zastanawiam, na ile my jesteśmy w stanie w ogóle zarazić, ile procent, tak? I czy warto jednego zarazić, ale trzeba przywieźć 40, żeby jeden został zarażony. Ja mam takie ciągłe dylematy, ale właśnie wożę i się patrzę, co się dzieje. Ale bywa, że gdzieś taka iskierka się pojawia. Na pewno u nie każdego, ale trzeba próbować, tak? Bo inaczej się nie da.
Czernigowo to mała miejscowość. Tymczasem okazuje się, że w okolicach mieszkali wybitni obywatele. I myślę, że to też podnosi jakieś takie poczucie wartości, patriotyzmu.
Ja myślę trochę inaczej, że z każdego miejsca jest widok na cztery strony świata i w każdym miejscu są przepiękne rzeczy i wartościowi ludzie. Tylko my o tym nie wiemy. I im bardziej się dowiadujemy, tym bardziej jesteśmy jak gdyby przekonani, że coś nam umknęło, ale trzeba szukać i właśnie doskonałą okazją jest to poszukiwanie rzeczy wokół Lisowskiego, o którym takie ogólniki człowiek wiedział, a jak się zagłębia, to się okazuje, że bardzo ciekawa postać.
Meble użytkowe, tkaniny, ceramika, przedmioty ozdobne oraz praktyczne, takie jak lampy i stojaki na płyty. Pierwsze piętro w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu na kilka miesięcy znacznie zmienia swój wizerunek, a to za sprawą rzeczy projektowanych i produkowanych w toruńskiej spółdzielni artystów plastyków Żut. Przygotowana wystawa, na której pokazanych zostanie ponad 600 eksponatów, będzie jedną z atrakcji drugiego Festiwalu Architektury i Wzornictwa Tormiar, który jutro startuje w Toruniu i potrwa do 18 października. Iwona Musztowska-Rzeszotek rozmawiała z jego pomysłodawcami i organizatorami Martą Kołacz oraz Cezarym Lisowskim.
W tym roku festiwal Tormiar podejmuje temat spółdzielni artystycznych na przykładzie Rzutu. To jest firma, która wcale w Toruniu nie powstała, ale z Toruniem jest już w tej historii powojennej bardzo związana.
Rzut powstał w Gdyni. Gdynia, jak myślę wszyscy dobrze wiemy, lata 20, niesamowity okres takiego rozwoju gospodarczego z rybackiej wioski do dużego miasta i w związku z tym niezwykły potencjał, który przyciągał inżynierów, artystów, inteligencję z całego kraju do tego, żeby tam się osiedlić i wśród tych artystów znalazł się m.in. Józef Kozłowski, który razem z grupą przyjaciół założył w Gdyni spółdzielnię. Kozłowski jeszcze przed wojną, za miłością swojego życia, przeniósł się do Torunia. Dlatego większość Rzutu i większość historii, którą będziemy opowiadać na wystawie, to jednak okres toruński. Powstaje grupa artystów i rzemieślników, która postanawia zorganizować spółdzielnię. Spółdzielnię, która będzie kształtować kulturę estetyczną miasta z jednej strony, ale z drugiej, która umożliwi osobom, które ją zakładają, po prostu pracę.
No i przede wszystkim ta ekspozycja zachwyca różnorodnością. Co produkowano w Rzucie?
Można powiedzieć, że w Rzucie produkowano wszystko, co było potrzebne do wyposażenia domu. W tym pierwszym okresie, w latach 30., w tym okresie gdyńskim, Rzut produkował wszystko, zajmował się wszystkim, co związane z wystawiennictwem i urządzaniem wnętrz. W okresie powojennym jedną z pierwszych pracowni była pracownia zabawkarska, więc zaczęto od produkcji zabawek, pamiątek toruńskich, następnie oczywiście meble, ceramika i tkanina.
Co właściwie na tej wystawie możemy zobaczyć? Co dominuje? Bo dużo mebli, dużo ceramiki.
Pokazujemy meble, zarówno te produkowane seryjnie, jak i też zamówień indywidualnych, czyli pojedynczych kompletów, które powstawały na przykład dla Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, dla Muzeum Okręgowego w Toruniu, Książnicy Kopernikańskiej, ale też właśnie te meble, które można było nabyć w sklepie Sepeli, ludowe komplety kuchenne, fotele, ławy, szafy. Pokazujemy tkaniny i też pokazujemy tkaniny od lat 50. z czasów, kiedy z Rzutem, z warsztatami Rzutu współpracował jeden z najwybitniejszych polskich projektantów tkanin tamtego okresu, Andrzej Milwicz. Są to drukowane makaty, bardzo barwne, bardzo kolorowe, w takiej ludowej, wycinankowej stylizacji, ale pokazujemy też te późniejsze kilimy sumakowe z frędzelkami, barwione szale, jedwabie, chusty, także kupony na ubrania i ubrania, które powstały z tych kuponów.
Czym wyróżniał się Rzut na tle innych takich spółdzielni, które także działały w Polsce? Estetyką, jakimś szczególnym wzornictwem?
Na pewno to, co charakterystyczne dla Rzutu, to powiązanie z lokalnością. Ono objawiało się na kilka sposobów. Też przez wykorzystywanie w swoich projektach motywów związanych z regionem, związanych z Toruniem. Choćby te formy piernikowe.
Rzeczy, które dzieją się w naszym mieście, czy dzieją się w naszych miastach, rzeczy, które powstawały, są naprawdę w takim sensie mentalnym, może nie fizycznym i dosłownym, ale są naszym wspólnym dobrem. My jako torunianie możemy się chwalić tym, co powstawało. Myślę, że w ogóle my jako mieszkańcy miast powinniśmy odkrywać to, co się w nich działo i uważać to jako takie nasze małe dobra lokalne, narodowe. Tego byśmy bardzo chcieli.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Lato z mocą atrakcji w Bydgoszczy, zapowiada ratusz. Wszystkie miejskie instytucje kulturalne dopinają programy na ostatni guzik i współpracują ze sobą. Dzięki temu każdy mieszkaniec czy turysta znajdzie coś dla siebie. Na konferencji prasowej zapowiedziano szereg imprez. Będą festiwale, festyny, happeningi, koncerty, w tym niecodzienny koncert na ścianie Młynów Rotera, spotkania z podróżnikami i głośna impreza wodniacka Sterna Bydgoszcz. Ta już 19 czerwca, mówi Mirela Jaros-Klimińska z bydgoskiego ratusza.
Startujemy w piątek 19 czerwca o godzinie 17. Spokojnie rozpoczynamy, może takim nietypowym elementem, czyli pokazem rzeźbienia w lodzie. Będzie to taki drobny event w bocznej strefie. Główna strefa, czyli Wyspa Młyńska, tam mamy scenę i koncerty, które główne będą się tam odbywały. I tutaj też będziemy mieli nowość, tego nie było do tej pory, czyli tak zwaną tawernę rybną. Będzie można zakosztować różnych potraw z ryb przez całe 3 dni. Nie będzie mięsa, tylko będą ryby. W piątek koncert Moniki Brodki i to jest jakby główny element tego wieczoru. A w sobotę te elementy, które ludzie najbardziej kochają, czyli wyścigi smoczych łodzi. I tutaj niespodzianka, bo oprócz pana prezydenta w łodzi smoczej, reprezentującej miasto, zasiądzie pan Aleksander Doba, który właśnie dzisiaj w Stanach Zjednoczonych otrzymuje Nagrodę Podróżnika Roku, a już za tydzień będzie u nas i będziemy mieli przyjemność go gościć. Jest on oczywiście w tym roku honorowym kapitanem steru. Tradycyjnie już 21:30 koncert na Jantarze w amfiteatrze przy Operze Nowa. Niedziela. Niedziela to przede wszystkim to, na co szczególnie zachęcam, czyli spotkania z podróżnikami. W tym roku trzy bardzo silne kobiety, które wiele lat spędziły na morzu lub przepływały w bardzo trudnych warunkach. Różne dziwne odcinki typu Polska do Islandii z powrotem, na małych jachtach, w trudnych warunkach, bez silnika. Więc naprawdę są to osoby, z którymi warto się spotkać, porozmawiać.
A wszystkie imprezy na stronie Bydgoskiego Centrum Informacji przygotowała Słowacka Kibińska-Dmitruk. 52 345 5090 i 52 345 5060. PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wiąza. Panie redaktor, odnośnie wczorajszych wydarzeń chciałbym się wypowiedzieć. Moim zdaniem totalnie spóźnione, a poza tym te tłumaczenia potem marszałka Sikorskiego i też moim zdaniem takie bezczelne bym powiedział, no bo jeżeli on w ogóle praktycznie no nie czuje się winny, ale tylko tak na chwilę znika, tak, żeby za chwilę ogłosić, że będzie prawdopodobnie jedynką w Bydgoszczy, jeszcze mówi, że on to robi wszystko dla Platformy. Ja wczoraj w ogóle nie słyszałem wypowiedzi tych naszych czołowych polityków słowa Polska, tylko słyszałem Platforma, wyborcy Platformy. Rozumiem, że tylko do tej praktycznie już teraz chyba dosyć no, nieznacznej grupy obywateli kierują swoje tutaj działania. Tym bardziej jest mi przykro, bo w żaden sposób nie chcą chyba spowodować, żeby wyborcy innych partii też głosowali na tą partię. Dziwne zachowanie. A druga sprawa, milsza, zdecydowanie chciałbym się wypowiedzieć, bo w niedzielę będzie mecz żużlowy w Tarnowie. Niewiele osób na pewno do Tarnowa Grzyna się wybiera, ale ja zrobię to z przyjemnością. Jedziemy tutaj z pewną grupą osób. Słyszeliśmy, że ma być straszna gorączka wtedy w niedzielę, a w samochodzie bardzo klimatyzacja. Także będzie na pewno ciekawa, długa i gorąca podróż. Oby nasi pokazali pazur, żeby trochę tam krwi napsuli Tarnowian.
To wszystkiego dobrego życzę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60 telefon do nas. A to pan Wojtek, dzień dobry.
Dzień zresztą. Panie redaktor, mam taką uwagę odnośnie tego planowanego lodowiska, że to jest równanie w dół niestety, bo czysto osobowa widownia to jest tragedia w stosunku do takiego dużego miasta.
Czyli uważa pan, że powinna być większa widownia?
No, oczywiście, to jest myślenie gminno-powiatowe, to nie rozumiem, to jest 300 osób. 300 osób, to młodzi ludzie zagrają mecz hokeja, przyjdą rodziny z sąsiadami, jest pełna widownia. To zakrawa na kpinę przecież. No a kiedyś, wracając do starej tradycji, to przecież mieliśmy mistrza Polski w jeździe figurowej, gdzie są inne dyscypliny. Przecież lodowiska nie robimy tylko dla ślizgawki publicznej. Także tutaj jest bardzo, bardzo nisko oceniam tę decyzję. Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Do I have to tell you, baby? Witam, dzień dobry.
Dzień dobry. Liche i żałosne były wczorajsze wypowiedzi bez treści, ale też i powiem, że Tusk zachował się jak zwykle tchórzem był. Dzisiaj, rok temu powinien to załatwić, a dzisiaj z Brukseli opowiada, że no Kopacz to twarda kobieta. No tak, a on podkulał ogon rok temu. To po pierwsze. A po drugie, może to i dobrze, że partia, która miała w swoim haśle pierwszy milion trzeba ukraść, może się przytopić. Dziękuję.
Do usłyszenia. 52 3 4 5 50 92 numer końcówka 60. Jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, spodziewam się pania.
Witamy.
Pani redaktor, ja nie jestem przekonany, czy na temat tych dywizji, tego wszystkiego dobre jest w systemie wakacyjnym, tak podawanie się do dywizji, za chwilę będą nowi. Dla społeczeństwa niedobrze to wygląda. I tak, jedni dostają odprawy, drugi wchodzą. Wolałbym, to znaczy nie ja, ale taka moja opinia jest, że albo dotrwać do wyborów, albo cały rząd wymieścić. Byłoby to taniej, łatwiej i przyjemniej. No takie moje zdanie jest. No, tutaj teraz wrzucanie następnych ministrów i robienie takiego wymieszania naszym kosztem, nie podoba mi się to.
Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Ryszardzie. Do usłyszenia i może połączymy się w takim razie z Toruniem. Tam Adriana Andrzejewska. Dzień dobry.
Dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale na początek chciałabym... No właśnie, zanim powiesz o tym, co dzisiaj bliżej życia, to jeszcze chciałabym powrócić do sprawy chełmży i bioetanolu, bo wydawało mi się, że o tym już zresztą mówiliśmy na antenie, ale przypomnijmy.
Przypomnijmy, tak. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie. Ja jestem w stałym kontakcie z bioetanolem, dzwonię do nich kilka razy w tygodniu nawet. Natomiast sprawa jakby się nie zmienia od tego, o czym informowaliśmy miesiąc temu, czyli że dyrektor Izby Celnej cofnął jedną z decyzji podjętych przez naczelnika Urzędu Celnego. Dzięki temu firma może prowadzić skład podatkowy, czyli wznowić działalność. Nadal jednak nie ma odblokowanych kont. No więc w tej sytuacji trudno mówić o takim wznowieniu produkcji, zwłaszcza, że nadal nie wiadomo, czy może na bazie tego skażonego alkoholu produkować wyroby bez płacenia akcyzy, bo sprawa dotycząca nałożenia akcyzy wróciła do naczelnika do ponownego rozpatrzenia i na razie po prostu nie ma w tej sprawie żadnych decyzji.
Ja wiem, że tam jakieś terminy były, które były chyba przekroczone, czy nie?
One się przesuwają, te terminy, cały czas. Tak, przesuwają się cały czas te terminy. Był też, pan tutaj mówił o wyroku sądu. Sąd się zajmował tym, jakim kodem powinny być oznaczone te produkty, bo bioetanol oznaczał je jednym kodem, celnicy innym. Sąd przyznał rację bioetanolowi, ale to jakby jeszcze nic nie przesądza, bo i tak decyzja należy do naczelnika, który ponownie cały czas zajmuje się sprawą i żadnej decyzji jeszcze nie podjął. Czyli jeżeli będzie jakaś decyzja od strony naczelnika albo na przykład jakieś ruchy ze strony bioetanolu, to oczywiście będziemy się sprawą ponownie zajmować.
A dzisiaj po godzinie 16.30, bliżej życia?
A dzisiaj o ojcach, którzy walczą o częstsze kontakty ze swoimi dziećmi po rozwodach i rozstaniach z partnerkami. Mówią o tym, że no, czasy się zmieniły, już teraz nie tylko matki wychowują dzieci, a ojcowie pracują, ale również ojcowie chcieliby w tym wychowaniu uczestniczyć, a tymczasem ich zdaniem sądy no, za rzadko im na to pozwalają. Dają im kilka godzin tylko w tygodniu widzenia z dzieckiem co któryś weekend. No więc zrzeszają się w różne stowarzyszenia, w różne takie nieformalne grupy i walczą o to, by w Polsce, tak jak w innych krajach, częściej była stosowana opieka naprzemienna nad dzieckiem i tą sprawą zajęliśmy się z Michałem Zarembą.
I będziesz czekała pewnie na odzew słuchaczy zaraz po emisji materiału, tak? Dwa numery telefonu.
Oczywiście, 52 345 50 90 i 56 655 0701.
Adriana Andrzejewska dzisiaj na posterunku.
Dziś w Polskim Radiu PIK.
A po południu z nami to by było na tyle. Na koniec jeszcze polska piosenka Ania Rusowicz. To, co było.